Spróbujmy dotrzeć do tego wewnętrznego centrum naszej osoby, do naszego serca, aby tam stanąć wobec pragnienia słuchania Słowa. Słowo Boże jest całe wypełnione Duchem Świętym, ten Duch Święty, który był obecny w zbawczych wydarzeniach, był obecny przy przekazie ustnym tego Słowa, przy głoszeniu, był obecny przy spisywaniu tego Słowa i On jest tak samo obecny, kiedy to Słowo staje się aktualne dla nas dzisiaj. Dlatego otwieramy te nasze serca z tym wszystkim, co w nich jest, z naszą radością, z naszym trudem, smutkiem, aby Duch Święty obecny w tym Słowie, obecny również w naszej wspólnocie, która gromadzi się w imię Pana, tych naszych serc dotykał. Aby dotykał wszystko to, co jest słabe, to, co przyzywa Jego pomocy, to, co potrzebuje Jego oświecenia i przemiany. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Twojego Ducha, tego Ducha, który otwiera przed nami Twoje Słowo i Ciebie samego. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odmów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. I znów chwilę nad strukturą naszego prologu, która jak widzimy dobiega już końca. Przed nami ostatnia, piąta zwrotka i to, co do tej pory odkryliśmy, to, co otrzymaliśmy, to spotkanie z tajemnicą Boga, miłości, która jest początkiem wszystkiego. Początkiem świata nie jest przypadek. Początkiem świata wszystkiego nie rządzą żywioły, jakiś chaos, ale na początku, tak możemy sparafrazować hymn świętego Jana, na początku była miłość. I z tej odwiecznej miłości Ojca i Syna, Boga i Logosu, czyli Jego Słowa, powstaje wszystko. Wszystko, co istnieje, wszystko, co się stało przez Słowo, również i my jesteśmy dziełem Jego miłości. Jesteśmy odbiciem tej Jego miłości. My nosimy w sobie Jego tajemnicę bez względu na to, czy człowiek zna Boga, czy w Niego wierzy, czy żyje blisko Niego, czy też jest od Niego oddalony. Przez sam fakt swego istnienia jest przez Boga chciany, odwiecznie, upragniony, kochany i nieustannie podtrzymywany w istnieniu. Powiedzieliśmy sobie więc o tym dziele stworzenia, o zaistnieniu wszystkiego dzięki Słowu, Słowu Ojca. Następnie powiedzieliśmy o świadectwie. O świadectwie wszystkich tych, którzy zanim jeszcze to Słowo stało się ciałem, całe swoje życie poświęcili na dzielenie się z innymi prawdą o światłości. Czyli mamy wszystkich bohaterów Starego Testamentu, które cała ta plejada kończy się postacią Jana Chrzciciela, tego ostatniego ze świadków i pierwszego ze świadków Nowego Testamentu. Tydzień temu mówiliśmy o przyjściu Słowa, o tej niezwykłej rewolucji, która się dokonała wraz z tym stwierdzeniem Słowo stało się ciałem. Kaiholos sarx ebeneto. Słowo stało się ciałem, stało się człowiekiem, stało się śmiertelne, stało się ograniczone. Przyjęło wszystko to, co dotyczy nas z wyjątkiem grzechu, aby dokonała się niezwykła wymiana. Aby każdy, kto to Słowo przyjmuje, mógł wejść w rodzinną relację z Bogiem. Stać się członkiem rodziny Boga. I dzisiaj też ten temat będziemy dalej kontynuować. Jeszcze na samym końcu Ewangelista Jan nam pewne rzeczy sprecyzuje. Ale najpierw przyjrzyjmy się naszemu tekstowi, jak on brzmi, w języku oryginalnym i potem go sobie przetłumaczę. Johannes martyrei peri autum, kai kretragen legon, putos enchon eipon, ho opisom mu erchomenos en posten mu gregonen, hoti potos mu en. Hoti ektu pleromatos autu, hemeis pantes elabomen, kai harin antiharitos. Hoti homnomos dia moizeos edote, he haris kai he aleteia, dia Jezu Christu egeneto. Theon udeis he oragen popote, monogenes theos, ho on eiston kolpon tupatos, egenios exegesato. I spróbujmy sobie to przetłumaczyć, tak jak to brzmi dosłownie. Johannes martyrei peri autu, kai ketragen legon. Jan świadczy o nim i krzyczy. Tutaj jest użyte słowo, które też trudno wydać w języku polskim, przynajmniej tę formę gramatyczną, bo jest to czas perfektum greckie, czyli taki czas, który wskazuje na czynność dokonaną, której skutki mamy również w rzeczywistości, w czasie teraźniejszym. Ale kontekst nam pokazuje właśnie, żeby przetłumaczyć, zresztą bardzo dobrze to oddaje, czas teraźniejszy. I krzyczy mówiąc, ten był kutos en hon eipon ho opisomu erchomenos. Ten był, o którym powiedziałem, za mną przychodzący, en postem mu begonem, przede mną pojawił się, hotipotos mu en, ponieważ był wcześniej ode mnie. Hoti ektu plagomatos autu, heneis pantes elabonen, kai hain antiharitos. Tutaj to hoti oznacza ponieważ albo że, natomiast tutaj ono ma taki bardzo mocny, emfatyczny wydźwięk, oznacza takie mocne stwierdzenie, tak jakby, gdyż tak, faktycznie tak, z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy łaskę zamiast łaski. To halis antiharitos zazwyczaj tłumaczymy, najczęściej w tłumaczeniach czytamy łaskę po łasce, jeszcze to później dokładniej wytłumaczę. Natomiast dokładniejsze tłumaczenie brzmi łaskę zamiast łaski. Hoti honomos dia Moizeos edote, he haris kai he aletheia, dia Jezu Chrystu egeneto. Gdyż prawo przez Mojżesza zostało dane. Łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa zaistniały. Theon udeis he oragen popote. Boga nikt nigdy nie widział. Monogenes theos, jednorodzony Bóg, ho on eiston kolpon tu patros, będący w łonie Ojca, ekeinos exegesato. On go objawił, tak, to już jest takie teologiczne stwierdzenie, natomiast ten czasownik exegomai, on oznacza tak dosłownie wyjaśnienie, interpretację. Dzisiaj my byśmy powiedzieli dokonanie egzegezy, czyli po prostu wyjaśnienia. Jezus jest takim egzegetą Ojca. My dokonujemy egzegezy tekstu biblijnego, tłumaczymy i siwimy się, co tam autor natchniony myślał, co my tutaj mamy, o co tutaj może chodzić w tym tekście. Natomiast zobaczmy, Jezus jest tym jedynym, najlepszym, niepowtarzalnym interpretatorem, tym, który samym sobą wyjaśnia nam Ojca, opowiada o Ojcu. I spróbujmy się przyjrzeć tym naszym wersetom od początku. Jan świadczy o nim. Znów po pewnej przerwie w naszym tekście wracamy do postaci Jana Chrzciciela, do jego świadectwa. Wcześniej już w wersetach 6-8 była o tym mowa. Zanim jeszcze mówiliśmy sobie o wcieleniu słowa, Także pamiętamy, że ten Jan stanowił tam wtedy taką postać symboliczną, która daje świadectwo o obecności Boga w świecie, o tych promieniach prawdy Bożej, które w świecie się znajdują. Natomiast tutaj już mamy do czynienia z tym świadectwem Jana, Chrzciciela, który spotkał się osobiście z Chrystusem. My o tym jeszcze będziemy dokładnie i bardzo wnikliwie mówić w kolejnych tekstach naszej narracji, bo one nam będą o tym opowiadać. Jak widzimy, prolog nam streszcza treść Ewangelii. I znów tutaj wracamy właśnie do świadka, do tego, który świadczy, który wręcz krzyczy. Ten krzyk Jana, to jest ten głos wołającego na pustyni, ale to jest jednocześnie wyraz tego jego ogromnego pragnienia, aby każdy mógł usłyszeć o Słowie, aby każdy mógł to Słowo Boga przyjąć, aby tym swoim świadectwem każdego doprowadzić do wiary. I tutaj też wyrazem tego jego wołania jest, bo już Jan doświadczył Jezusa, on już spotkał się z Nim. Też sobie powiemy później, że nastąpiło takie szczególne objawienie Ducha Świętego, kiedy Jan w tymże Duchu poznał różnicę pomiędzy Nim a tym przychodzącym. Mimo że no właśnie z ludzkiego punktu widzenia Jezus był kuzynem Jana Chrzciciela, to przecież potem usłyszymy, że Jan sam stwierdzi, ja go wcześniej nie znałem. Ja nie znałem mojego kuzyna Jezusa. Dopiero Duch Święty, którego otrzymałem, on mi daje to szczególne oświecenie, światło, abym mógł poznać, że ten człowiek, którego tutaj widzę nad Jordanem, to nie jest zwykły człowiek. Że on był przede mną. On się wcześniej pojawił, gdyż wcześniej przede mną był. I tutaj właśnie w tych słowach mamy kolejne potwierdzenie, już to możemy powiedzieć, to duchowe poznanie Jana Chrzciciela dotyczące odwieczności Słowa wcielonego. On już teraz widzi człowieka. Ale to wewnętrzne, duchowe poznanie Jana jest tak silne, że pozwala mu stwierdzić, to jest Bóg. Nie mówi tego tutaj jeszcze wprost, ale to stwierdzenie, on był, pojawił się, nastał przede mną. To jego istnienie jest odwieczne. I stąd mamy tutaj właśnie takie bardzo mocne, konkretne świadectwo Jana, które również utożsamia, pokazuje nam tożsamość samego Chrzciciela. Jan chce przez to powiedzieć, ja nie jestem Mesjaszem. Ja sobie nie przywłaszczam tego tytułu. Jedynie ten, który jest wypełniony duchem, tego, którego poznałem, ten, który stoi tutaj przed nami, on jest Mesjaszem. Ja nie mogę być za takiego uznany. Także Jan wcześniej, nawet jeszcze przed spotkaniem z Jezusem, ogłaszał jego przyjście. O tym też wiemy z Ewangelii Synoptycznych. Ta postać Jana Chrzciciela jest bardzo barwnie nam ukazana jako takiego proroka nad Jordanem, który zapowiada przyjście oczekiwanego. Tutaj też w następnym fragmencie, który będziemy sobie czytać niebawem, usłyszymy, że Jan jeszcze przed spotkaniem z Jezusem powie, stoi pośród was ten, którego wy nie znacie. Nie chodzi tutaj właśnie o taką znajomość nawet fizyczną. To wyrażenie znać kogoś to jest kwestia więzi, to jest kwestia wewnętrznej relacji. Znać, czyli rozpoznać. Znać, to znaczy nawiązać kontakt. I dzięki darowi Ducha, który Jan otrzymał, on rozpoznał Jezusa. On zrozumiał właśnie, kim on jest. Także mamy tutaj właśnie znów nawiązanie do kolejnego świadka. Tego świadka, który już wskazuje na Jezusa jako na osobę ludzką, będącą właśnie pośród, w kręgu Izraelitów i mającą się niebawem objawić. Także to wszystko dopiero się dokonuje po spotkaniu z Jezusem, po otrzymaniu daru Ducha. Także, moi drodzy, to jest też taka bardzo ciekawa sprawa, bo zobaczmy, ja cały czas też tutaj rozważamy osobę Jezusa jako Słowa wcielonego. On zawsze, będąc przed wcieleniem, czy też już będąc człowiekiem, pozostaje Słowem Ojca, pozostaje tym Słowem wcielonym, czyli jest zawsze tym, który nam mówi, objawia nam Boga, komunikuje nam prawdę o Bogu. I zobaczmy, z tej prawdy, tutaj z tego świadectwa Jana wynika nam taka niesamowita łączność pomiędzy Duchem i Słowem. I to jest łączność wzajemna. To jest łączność wzajemna. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, to niejako otwieramy się, ten klimat, który Słowo Boże nam tworzy, otwieramy się na obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Słowo Boże sprawia, że słyszymy te natchnienia, które Duch nam daje. Jesteśmy bardziej wrażliwsi na Ducha. Że Słowo nas doprowadza do Ducha. Zobaczmy, ta wcześniejsza otwartość Jana na te Boże znaki, Boże Słowo, które jeszcze może docierało do niego na różne sposoby. On znał Torę i proroków. Miał też pewnie swoje wewnętrzne natchnienia na tej pustyni. One go doprowadziły, to Słowo go doprowadziło do Ducha, a jednocześnie ten Duch potem znów doprowadził go do osoby Jezusa, do Słowa wcielonego. I tak samo jest w naszym życiu. Potem właśnie Duch, na którego się otwieramy, on znów nam tłumaczy Jezusa. Ale uwaga, tutaj są tak jakby dwa poziomy tego tłumaczenia, które może jest więcej, ale akurat tu chciałam przywołać te dwa poziomy, w jaki sposób Duch nam tłumaczy Jezusa. Duch nam może objawiać to, co jest zawarte w Słowie. On nam otwiera to Słowo, które my rozważamy i czytamy. I to jest pierwszy poziom. I jest on o wiele łatwiejszy niż ten drugi. Ten drugi poziom jest o wiele trudniejszy, bo to również Duch Święty, on sprawia, że potrafimy odczytać obecność Jezusa już nie tylko w Słowie, w Piśmie, ale w naszym życiu. Czyli to nasze życie jest tą księgą, w której objawia się Słowo. I tutaj też potrzeba wiele światła i mocy Ducha Świętego, żeby odkrywać, jak Bóg mnie prowadzi, w jakim kierunku idzie moje życie, do czego Duch mnie wzywa, do czego Duch mnie zaprasza. Ale zobaczmy, to jest tak jakby, no, to jest to sedno życia chrześcijańskiego, o czym możemy się dowiedzieć z nauczania świętego Pawła. Właśnie bycie dzieckiem Boga, bycie zanurzonym w Duchu, bycie prowadzonym przez tego Ducha, wydawanie owoców tego Ducha Świętego, o czym nam mówi święty Paweł w liście do Galatów w rozdziale 5. I wtedy to życie Jezusa w nas coraz bardziej się rozwija. Jezus żyje w nas. My stajemy się niejako żyjącymi Chrystusami tutaj na ziemi, bo jesteśmy prowadzeni przez Jego Ducha. Ale jest to właśnie ta rzeczywistość wzajemna. Słowo stwarza nam klimat, otwiera nas na Ducha, natomiast Duch daje nam wyjaśnienie Słowa i daje nam wyjaśnienie obecności i działania Jezusa w naszym życiu. Do tego już jest potrzebny Duch, bo czasami to życie jest tak bardzo trudne, zagmatwane, że zadaję sobie pytanie, Panie, gdzie Ty jesteś w moim życiu? W jaki sposób mnie prowadzisz? Właśnie to Słowo Boże, to trwanie w tym Słowie, w Jego klimacie, to słuchanie, otwieranie się na Ducha Świętego, to nam umożliwia. Tak było w życiu Jana Chrzciciela i my też jesteśmy tymi chrzcicielami, tymi świadkami, którzy swoim życiem poświadczają obecności Jezusa. I dalej, ewangelista rozpoczyna jakiś nowy nowy sposób wypowiedzi. Gdyż tak, z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy łaskę zamiast łaski. Gdyż prawo przez Mojżesza zostało nam dane, łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa zaistniały. Zobaczmy, do tej pory był Jan Chrzciciel. Był jakiś konkretny człowiek. Najpierw ewangelista wyraził się o nim w trzeciej osobie, czy Jan świadczy głośno, woła w słowach i potem są wprowadzone słowa samego Jana Chrzciciela. Daje świadectwo o Synu Wcielonym, o Chrystusie. I tutaj nagle, zupełnie niespodziewanie, mamy przejście od Jana do jakiejś tajemniczej wspólnoty. Do jakiegoś my wszyscy. Już od razu to powinno wzbudzić nasze wielkie zainteresowanie i zapytanie, kto to są ci my wszyscy? Czyli zobaczmy, nie tylko jeden jest zaproszony do świadczenia. Nie tylko jeden jest, możemy powiedzieć, wyniesiony na piedestał. Jan był oczywiście tym nadzwyczajnym świadkiem słowa, jedynym w swoim rodzaju, ale to nie znaczy, że do tego świadectwa nie są zaproszeni też inni. Bo tutaj nagle pojawia nam się głos wspólnoty. I co to są ci? Kto to są ci? My wszyscy. To są ci, którzy we wcześniejszym tekście otworzyli się na przyjęcie słowa, którzy ani z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z pragnienia mężczyzny, ale z Boga się narodzili. To znaczy, w wierze otworzyli się na dar słowa, na dar Bożego zbawienia. I ponieważ ten dar przyjęli przez wiarę, automatycznie niejako stali się świadkami tego słowa. Dają o nim świadectwo. Doświadczają obdarowania, tej pełni właśnie, mamy tutaj to słowo, my wszyscy otrzymaliśmy z Jego pełni. Coś niesamowicie wielkiego i ważnego. Co otrzymaliśmy właśnie, co, o czym tutaj mówi nam ewangelista? To obdarowanie, które Chrystus daje człowiekowi, jest obdarowaniem definitywnym. Tutaj dochodzi do takiego zestawienia dwóch rzeczywistości. Mamy charis anti charitos. Łaska zamiast, dosłownie też w miejsce łaski. Czasami niektórzy bardzo często tłumaczą łaska po łasce, co może też może być zrozumiane właściwie, ale bardzo często to wyrażenie łaska po łasce troszeczkę nam zaciemnia właściwy sens tego słowa. Ponieważ może stworzyć w nas takie wrażenie, że Jezus dał łaskę po łasce, czyli dał jedną łaskę, drugą łaskę, trzecią, no i tak nam się te łaski mnożą i my, a i taką łaskę otrzymałam od Pana, i taką, i drugą, i trzecią, i piątą. A tutaj nie. Tutaj chodzi po prostu o podkreślenie tej jedynej, największej, nadzwyczajnej łaski, która jest źródłem i korzeniem wszystkich łask, której nie możemy połączyć czy przyrównać do tych łask cząstkowych, szczegółowych, które otrzymujemy w naszym życiu. A zatem ta łaska Chrystusa została tutaj zestawiona ze wcześniejszym obdarowaniem, które Izrael otrzymał od Boga w czasie Starego Testamentu. I nadszedł właściwy moment, i ta pierwsza łaska, była też oczywiście łaską, została zastąpiona tą ostatnią, definitywną łaską, która już wystarczy za wszystko. Absolutnie za wszystko. Też to, ten przyimek anti, on może nam się też tak ciekawie kojarzyć w inny sposób, ponieważ na pewno znamy bardzo dobrze słowo antychryst. Na pewno słyszeliśmy nieraz słowo antychryst. To jest termin, który nam się pojawia w Apokalipsie między innymi i oznacza, no właśnie, kogo. Właśnie kogoś, kto chce zająć miejsce Chrystusa, chce stanąć zamiast Chrystusa w Kościele. Taki fałszywy prorok. Taka bestia. Ktoś taki, kto jest uzurpatorem, czyli tak się maskuje, tak się przebiera, żeby przed wspólnotą wyglądać jak Chrystus. Ale tak naprawdę chce zająć jego miejsce, aby wspólnotę zniszczyć, aby ją zgubić. Tutaj oczywiście Apokalipsa odnosi nam się w sposób szczególny do wielu zgubnych ideologii, ówczesnych ideologii czasów Imperium Rzymskiego, które próbowały zdobyć chrześcijan na różne sposoby. Właśnie tak się wkraść, stać się właśnie takim antychrystem, kimś zamiast Chrystusa. I chrześcijanin powinien właśnie tę rzeczywistość dobrze rozpoznać. Natomiast tutaj jest mowa o tej łasce definitywnej, ostatniej, która przychodzi zamiast pierwszej łaski. I tą pierwszą łaską jest prawo. Tak nam dalej ewangelista Jan tłumaczy. Prawo przez Mojżesza zostało dane. Sposób sformułowania tego zdania jest niezmiernie ważny, bo pokazuje nam bardzo ważne elementy. Mamy tutaj Mojżesza, który jest przekazicielem prawa. I bardzo ważne jest użycie tego czasownika dawać w stronie miernej. Czyli zobaczmy, to co Izrael otrzymał od Mojżesza nie było jego własnością. To nie był dar Mojżesza. Mojżesz tutaj był tylko pośrednikiem, przekazicielem. Bóg posłużył się Mojżeszem, tym prawodawcą, ale to prawo zostało dane przez Mojżesza. Mojżesz sam go nie stworzył, Mojżesz go nie wymyślił, tylko był to dar, który miał kształtować naród wybrany, właśnie tych 10 słów, Dekalog miał kształtować naród wybrany w tym przygotowaniu na ten dar ostateczny. Właśnie taki czas przygotowania tej pierwszej ekonomii zbawienia. A ta nowa łaska, którą przynosi Chrystus, to jest rzecz, zobaczmy, zupełnie inna. Łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa zaistniały. Mamy ten definitywny dar Chrystusa i tutaj to zaistnienie przez Chrystusa znów nam się to odnosi do dzieła stwórczego, które się dokonało dzięki Logosowi. Wszystko przez nie się stało, przez to Słowo, przez Logos Ojca. I tak samo jak to stworzenie w wymiarze materialnym zaistniało dzięki Słowu, tak samo zobaczmy te wszystkie rzeczywistości duchowe. A zatem łaska i prawda, wszystko to, co się będzie wiązać z naszym odkupieniem, to jest również niejako stworzone przez samego Chrystusa. On jest twórcą tego. W odróżnieniu od Mojżesza, który był tylko przekazicielem tego, co nie było jego, czego nie stworzył. Chrystus nam się tutaj jawi jako stwórca łaski i prawdy. Jako ten, dzięki któremu ta łaska i prawda zaistniały. I czym jest łaska i czym jest prawda? To są też takie terminy klucze obecne w Ewangelii Janowej, w tym słownictwie janowym. Łaska tutaj to jest obrazowanie rzeczywistości wcielenia Bożego Słowa. I tak jak czytaliśmy tydzień temu, to Słowo, to wcielenie uzdalnia nas do przyjęcia daru dziecięstwa Bożego. Do przyjęcia tego, abyśmy my się stali rodziną Boga. Tak naprawdę. Tak autentycznie, na serio. To już są nie tylko te więzy, które my mamy z Bogiem przez stworzenie, tak czy inaczej jesteśmy z Bogiem związani, ale chodzi tutaj już o zupełnie nową kategorię. O więzy rodzinne. O bliskość, do której teraz w sposób bardzo wyjątkowy każdy przyjmujący Słowo będzie zaproszony. Że to jest łaska. A prawda to jest objawienie, które przynosi Jezus. To prawdziwe poznanie Boga. Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Bóg jest tajemnicą. Zaraz będziemy sobie mówić o tym, o tej niemożności widzenia Boga. I ten jeden, jedyny Syn Boży, wcielone Słowo Boże, przynosi nam prawdę o Bogu. ten termin grecki aletheia, on jest taki bardzo ciekawy, bo nawiązuje nam do pewnej rzeczywistości też zaczerpniętej z świata mitologii greckiej. Otóż może też pamiętamy Odysseję z mitologii greckiej. Grecy wierzyli, iż człowiek po śmierci, jeżeli dobrze żył na tym świecie, to przenosi się na pola elizejskie, do krainy wiecznej szczęśliwości. Ale ta dusza, zanim na te pola elizejskie przejdzie, musi się napić z rzeki, która się nazywała Leto. Rzeka zapomnienia wszystkiego. Jakby zupełnie wykasowania tego wszystkiego, co było w tym życiu doczesne. I zobaczmy, greckie słowo aletheia, to jest słowo a, to jest to alfa privativum, czyli a negujące, w języku polskim też zresztą występuje, tę rzeczywistość. Czyli aletheia to jest tak jakby zatrzymywanie procesu zapomnienia w człowieku. Czy tak jakby właśnie odkrywanie tego wszystkiego, kim człowiek jest, do czego jest wezwany, czym jest obdarowany, w jaki sposób Bóg mu się daruje. Zobaczmy, tę prawdę, to ponowne odkrywanie siebie przynosi nam Chrystus. On jest tą prawdą i On nam tę prawdę przyjmuje. Także też dochodzenie do tego procesu, do prawdy jest odtruwaniem się z tego, w cudzysłowie, zapomnienia, które człowiek może się gdzieś tam przez różne rzeczywistości pogrążyć, zapomnieć o tym, kim jest, zapomnieć, w jaki sposób też został obdarowany. I tutaj dochodzimy chyba do najważniejszego momentu tego naszego dzisiejszego fragmentu, bo czwarta Ewangelia, już to sobie mówimy od tygodnia, mówi nam o wcieleniu Słowa i mówi nam o tym wielkim obdarowaniu, które dzięki temu wcieleniu w nas zachodzi. Czym jest to obdarowanie? To jest ta nowa możliwość do kontaktu z Bogiem. I teraz możemy zadać sobie pytanie, o co tutaj chodzi? Co chce nam Jan powiedzieć? Jakie kontakty z Bogiem teraz proponuje nam wcielone Słowo? Boga nikt nigdy nie widział. Bóg będący w łonie Ojca, On Go objawił. On o Nim opowiedział. Więc najpierw przyjrzyjmy się temu pierwszemu stwierdzeniu, tej negacji. Boga nikt nigdy nie widział, nie oglądał. No właśnie, możemy się zastanowić, czy rzeczywiście tak było? Tak czy nie? Czy może jednak ktoś widział Boga? O, właśnie, tu już nam od razu się przypominają różne teksty ze Starego Testamentu. Więc spróbujmy się też przyjrzeć tym rzeczywistościom. Co widzieli ci ludzie? Kogo widzieli? W jaki sposób widzieli? Czy widzieli wprost i bezpośrednio? Otóż... Zaraz do tego dojdziemy. Zaraz zobaczymy, o jakie też widzenie Boga będzie chodzić w tym doświadczeniu Słowa wcielonego. Zobaczmy. Bóg to jest osoba, która żyje w zupełnie innym wymiarze. Bóg jest duchem. My natomiast jesteśmy ludźmi, jesteśmy bytami duchowo-cielesnymi i postrzegamy poprzez nasze zmysły. To jest naturalny sposób naszego poznawania. I w Starym Testamencie jest bardzo mocno ugruntowane przeświadczenie, jakie? Że ten, kto zobaczy Boga, musi umrzeć. Że jest to rzeczywistość. Bóg jest tak wielki, Bóg tak przekracza możliwości percepcji człowieka, że kiedy zobaczy Boga, czeka go tylko i wyłącznie śmierć. Nie może oglądać. Ten nieświęty nie może oglądać świętego. I mamy kilka takich bardzo tajemniczych tekstów w Starym Testamencie. Tutaj tylko do kilku się odniosłam, bo inaczej byśmy siedzieli tutaj całą noc, bo mam mnóstwo tekstów, które nam pokazują próbę kontaktu jednak jakiegoś człowieka z Bogiem. Ale kilka takich tekstów tekstów bardzo wymownych. Pierwsze z nich to jest chociażby wizja chwały Boga tajemnicza, która jest przed zawarciem przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem po otrzymaniu prawa na Synaju w Księdze Wyjścia w 24 rozdziale. I czytamy tam tak. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga, potem jedli i pili. To jest, moi drodzy, obraz uczty przymierza, której uczestniczy Mojżesz, Aaron i starsi Izraela. I mamy przed oczyma jakieś niezwykłe zjawisko. Jakieś stopy, jakiś tron, jakieś szafirowe kamienie, coś się tutaj świeci. Ale zobaczmy, jest to jakaś niezwykła chwała, którą widzi człowiek na sposób ludzki, postrzega Boga na sposób ludzki, ale czy jest w stanie o tym opowiedzieć, czy jest w stanie wyrazić adekwatnie, czy Bóg rzeczywiście tak wygląda, czy jest on jakimś świecącym szafirem? Na pewno nie. Na pewno nie, byłoby to zbyt mało, jak na Boga. A zatem mamy do czynienia z pewnym opisem percepcji człowieka, który nie jest do końca w stanie wyrazić tego, co zobaczył, ale też to, co widzi, przekracza jego ludzkie możliwości. Jego oczy, jego zmysły w ogóle, jego też sposób przetworzenia tych informacji, tych bodźców w jego mózgu, więc wygarza i opisuje tę rzeczywistość tak, jak potrafi. Podobną sytuację też mamy w przypadku opisu rydwanu pańskiego w księdze Ezechiela. Tamten tekst już jest tak zupełnie zagmatwany, że jak go czytamy, to zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Czym jest ten tron? Czym są te koła? Czym są te tajemnicze postacie? Jakieś zwierzęta o ludzkich twarzach? Nie wiadomo w ogóle, co to jest. To jest właśnie sposób wyrażenia ludzkim językiem tego, co człowieka zupełnie, zupełnie, absolutnie przerastało. Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Rozmawiał z Bogiem, ale jeżeli w tradycji biblijnego Izraela czytamy, że nikt nie mógł oglądać Boga, bo oglądając Boga czekała go śmierć, to jest w przypadku Mojżesza Bóg mu się objawiał mu jakąś rzeczywistość swojej chwały. Oczywiście przekazywał mu swoje słowo, swoje polecenia, ale ta obecność Boga przerastała Mojżesza. I ten piękny, obrazowy tekst Księgi Wyjścia też nam to potwierdza, że Mojżesz ogląda w cudzysłowie plecy Boga. I znów, jest to też jakaś metafora, bo przecież Bóg jako duch nie ma pleców. My go wyrażamy w kategoriach ludzkich. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały, położę rękę moją na Tobie, aż przejdę, mówi Bóg do Mojżesza. Gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego Tobie nie ukaże. Zobaczmy, mamy tu znów do czynienia z takim metaforycznym opisem, który nam pokazuje, zobaczysz cośkolwiek z mojej chwały, jakiś fragment, i to ten zupełnie nieznaczny, plecy. Oczywiście w tym rozumieniu starożytnym dzisiaj jest tak samo. Najważniejsza jest twarz człowieka. To z twarzą człowieka my komunikujemy. Wyraz twarzy nam mówi o tym, co człowiek myśli, co czuje, o co mu chodzi. No, to było bardzo ewidentnie postrzegane właśnie w taki sposób w starożytności. Nie odwracaj ode mnie swojej twarzy, nie odwracaj swojego oblicza, abym nie umarł. Tak bardzo często słyszymy w psalmach. A tutaj zobaczysz tylko moje plecy. Ale moi drodzy, to jest też wielka zachęta widzieć plecy Boga. Co to znaczy? Widzieć czyjeś plecy. To znaczy za kimś iść. I to już jest dużo. Też może być tak czasami w naszym życiu, że my tego Boga nie widzimy tak twarzą w twarz. Ale jesteśmy mu wierni. Tak na tyle, na ile potrafimy. Szukamy go z całego serca. I idąc za nim, właśnie naśladując go, starając się wkładać nasze stopy w jego ślady, widzimy właśnie Jego plecy. On idzie przed nami, a my idziemy za Nim. Możemy powiedzieć, to nie jest wcale mało. I Mojżesz właśnie taki przywilej otrzymał. Mamy jeszcze Eliasza, który na przykład doświadcza Boga w powiewie lekkiego wiatru. Zupełnie element natury, który nam tylko coś mówi o tym, jaki jest Bóg, jaki jest subtelny, jaki jest delikatny. Człowiek się spodziewa różnych rzeczy, boi się, drży, a tymczasem musi się bardzo wyciszyć, uspokoić, niejako uniżyć, aby to piękno, ten cud delikatnego powiewu odczuć. Odczuć, jak taki delikatny wiatr muska twarz człowieka. Pewno znamy to uczucie, taki delikatny wiatr od morza czy w górach. Nie taka wielka wichura, która nas rzuca na ziemię, ale taki delikatny szmer. I zobaczmy, jak się właśnie też z takim obrazem identyfikuje. Inaczej było w przypadku Izajasza. Izajasz miał wizję serafinów. To był właśnie w tych szczeblach chórów anielskich chór najwyższy. To byli ci, jak możemy powiedzieć, z przymrużeniem oka w randze Starego Testamentu, pierwsi po Bogu. To były duchy saraf, to znaczy płonąć, palić się. Były duchy płonące, będące żywym ogniem, będące w bezpośredniej obecności Boga, nie schodzące zazwyczaj do człowieka, nigdy nie schodzące do człowieka. Tylko najniższe chóry się komunikowały z ludźmi. A tymczasem Izajasz widzi tron i widzi serafiny i mówi, jestem skupiony. Nie będę musiał umrzeć, bo zobaczyłem chwałę Boga, zobaczyłem te duchy, które otaczają tron Boga. Oczywiście wiemy, że serafiny dokonują oczyszczenia Izajasza, uzdaniają go do głoszenia słowa i ostatecznie Izajasz nie umiera. I w końcu, właśnie po tym takim wielkim skrócie spojrzenia na Stary Testament, dochodzimy do tego, że tylko Bóg może nam opowiedzieć o Bogu. Bo to, co człowiek będzie opowiadał, człowiek może opowiedzieć, dać świadectwo, ale to będzie zawsze nie to. I tym najpełniejszym zaświadczeniem, opowieścią, jaką możemy usłyszeć o Bogu, jest opowieść samego Boga. I Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi do nas, aby nam właśnie taką opowieść uczynić. Aby nam opowiedzieć o Ojcu sobą, swoją osobą, swoimi czynami, swoimi słowami, swoim podejściem do człowieka. To jest wszystko opowiadanie o Ojcu, czy opowiadanie Ojca. Bo On ma jedyną, wyjątkową relację z Bogiem. Słowo było u Boga, było ku Bogu, ukierunkowane na Boga. I znów tutaj ewangelista powraca nam do tej wyjątkowej relacji. Już dochodzimy do sedna sprawy, co chciałam powiedzieć. Ewangelista Jan używa tutaj stwierdzenia, że jednorodzony Bóg będący w łonie Ojca. Bardzo jest to zadziwiające stwierdzenie. My tak doskonale ten tekst znamy, czasami się tak powtarzamy pewnie. Kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, co to jest to łono i do czego to łono się odnosi. Mamy tutaj greckie słowo kolbos, którego hebrajskim odpowiednikiem jest słowo hek. I zaskakująco to słowo ma różne odniesienia w Starym Testamencie. Oczywiście słowo łono najbardziej konkretny sposób kojarzy nam się z łonem matki, z łonem kobiety. I faktycznie mamy mnóstwo takich tekstów o matkach, które właśnie czy noszą w swoim łonie dziecko. Właśnie chodzi tutaj o te wnętrzności kobiety. Też mamy też inne terminy, które w języku hebrajskim te wnętrzności kobiety, łono kobiety opisują, ale to słowo też się odnosi, słowo hek czy słono kolbos odnosi nam się do łona matki, która nosi swoje dziecko, a później też na tym łonie niejako to dziecko piastuje i tuli. Co ciekawe, w Starym Testamencie słowo łono odnosi się również do mężczyzny. No i tutaj możemy zadać pytanie, gdzie mężczyzna ma łono? Gdzie jest łono mężczyzny? To jest wyrażenie metaforyczne, które możemy odnieść do rzeczywistości relacji. Czyli tam, no coś takiego w rodzaju serca mężczyzny, jeszcze głębiej chyba, mężczyzna, który ma jakąś wyjątkową zażyłość ze swoją żoną. Ona jest określana jako żona mego łona, czyli kobieta, z którą mam absolutnie wyjątkową bliskość, jedyną w swoim rodzaju. To jest łono mężczyzny, wskazuje tutaj na zażyłość i na bliskość, już nie na jakiś narząd fizjologiczny czy część ciała. I co ciekawe, nawet to słowo jest odniesione do Boga. Oczywiście też nie tak do końca wprost, ale w sposób bardzo ciekawy. W Księdze Liczb, kiedy słyszymy o wędrówce Mojżesza z Izraelem przez pustynię, oczywiście jest to wędrówka bardzo problematyczna, bardzo trudna. Lud się cały czas buntuje i Mojżesz już jest bliski załamania. Już ma prawie depresję. I mówi o tym Bogu, że jemu już jest w tej sytuacji za ciężko, że ja już, Panie Boże, ja już nie potrafię udźwignąć tego ciężaru. I ten żal, ten ból wobec Boga wyraża Mojżesz następująco. Mówi do Boga tak. Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na swe łonie, jak nosi piastunka dziecię i zanieś go do ziemi, którą poprzysięgłem dać ich przodkom? No więc, jeżeli nie Mojżesz ugodził ten lud, to kto go ugodził? Ten tekst jest taki bardzo wieloznaczny, bardzo tajemniczy i już w egzegezie żydowskiej bywał właśnie interpretowany w taki sposób, że to Bóg jest nie tylko ojcem dla Izraela, ale jest również dla niego matką. Czyli Bóg przyjmuje funkcję obojga rodziców i ojca, i matki. Bóg nie ma płci. Jest ponad tymi podziałami. Te podziały dotyczą tylko rzeczywistości świata ludzi, świata zwierząt, ale nie dotyczą Boga. Bóg jest integralny właśnie, ogarnia tą miłością, życiodajną miłością, jak ojciec, dzięki któremu to życie się poczyna, że jest takim sprawcą, dawcą życia, jak matka, która to życie piastuje w sobie, nosi z troską i wydaje na świat. Czyli mamy właśnie już takie subtelne odniesienie do tego łona Boga. A co oznacza ten tekst w tym naszym kontekście? Oczywiście wyjątkową, jedyną relację, jaką ma Syn Boży do Ojca. Po prostu tutaj On jest wewnątrz tego Bożego łona, czyli tylko na tym łonie. Tak jak ta zażyłość dotyczyła ludzi, ale wewnątrz. Dochodzi tutaj do tak wielkiej zażyłości pomiędzy Ojcem i Synem, do tak wielkiego przepływu miłości, że człowiek sam z siebie nigdy nie jest w stanie tego poznać, tego odkryć, ani sam z siebie sobie takiej relacji wytworzyć. I zobaczmy, jeżeli słowo, ten jednorodzony syn ma taką relację z ojcem, i teraz uwaga, jeżeli to słowo staje się ciałem, czyli człowiekiem, to nie oznacza, że syn przestaje mieć taką relację z ojcem. On ma ją nadal w takim wymiarze. Czyli co to oznacza? Że nasza ludzka natura, nasza fizyczność, nasza cielesność zostaje niejako wprowadzona do wewnętrznego życia Boga. Mi tutaj osobiście brakuje słów, żeby o tym mówić i to wyrazić. To jest oczywiście takie bardzo nieporadne, bo jest to tak wielka tajemnica, która mówi o tej zażyłości osób boskich, to łono, ta bliskość, to zjednoczenie, ten przepływ miłości. I nagle w tej jedności z Ojcem Wszechwiecznym jest ludzka natura. Ludzka natura Syna Bożego. Jego cielesna natura. Pomyślmy, jaka to jest wielka tajemnica. To jest tajemnica tak wielka, że moglibyśmy nad nią myśleć całe życie. I jeszcze byśmy nie doszli do końca. I jakie wynikają z tego konsekwencje? Wynikają konsekwencje, o których czytamy w dalszej narracji Ewangelii Jana, do czego też dojdziemy w swoim czasie. A mianowicie ten nasz tajemniczy, umiłowany uczeń, on zostaje zaproszony, on jest właśnie w takiej relacji, czy w relacji bardzo podobnej. Bo kiedy czytamy opis ostatniej wieczerzy i tam po raz pierwszy pojawia się stwierdzenie uczeń, którego Jezus miłował, wiemy oczywiście, że to się odnosi do apostoła Jana, ewangelisty, autora czwartej Ewangelii, ale jest to postać symboliczna. To jest obraz każdego z nas. I ewangelista tak o nim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Dosłownie spoczywał na jego łonie. Ento kolpo. Jest to dokładnie to samo słowo, które w prologu ewangelista używa do określenia wyjątkowej relacji pomiędzy ojcem i synem. To samo słowo. I teraz uczeń umiłowany jest zaproszony. On przeżywa tę relację. Oczywiście można powiedzieć niedokładnie tak samo. Specjalnie tutaj ewangelista nam te rzeczy rozróżnia, bo syn jest w łonie ojca, w środku, w głębi, a ten uczeń jest tak jakby na łonie Jezusa. To jest ciekawa rzecz, bo w tym tekście, w tych dwóch wersetach dochodzi nam tutaj do takiego ciekawego rozróżnienia. Jakby ewangelista chce powiedzieć, to bycie na tym łonie Jezusa oznacza relację duchową. Bo kiedy za chwilę ten umiłowany uczeń będzie chciał zadać Jezusowi pytanie dotyczące zdrajcy, wtedy ewangelista Jan użyje już zupełnie innego terminu, kiedy będzie chciał powiedzieć, że uczeń oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Pytając o Judasza. Tam już nie ma tego określenia ento kolpo. Jest epitostetos, czyli dosłownie, tak fizycznie właśnie, oparł się tutaj na piersi, o ramię Jego, żeby się do Niego przybliżyć i zapytać, kim jest ten zdrajca? Czyli zobaczmy to wcześniejsze stwierdzenie. Teraz ono nam opisuje stan relacji pomiędzy uczniem i Jezusem. Jest to, to przebywanie właśnie na łonie Jezusa, czyli doświadczanie tej niesamowitej zażyłości, smakowanie obecności Boga, doświadczanie Jego miłości, Jego bliskości. Zobaczmy, to jest dar, na który my jako chrześcijanie mamy się otwierać. Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina to nie jest rzeczywistość przestrzegania wszystkich praw, przykazań, przepisików. To jest rzecz ważna, ale to jest rzecz numer dwa. Bo jeżeli my będziemy się skupiać całe nasze życie tylko i wyłącznie na przestrzeganiu prawa i przykazań i poświęcimy temu całe nasze życie, to będziemy bardzo nieszczęśliwi. Będziemy bardzo smutnymi chrześcijanami, którzy naprawdę nic z tego chrześcijaństwa nie rozumieją. Natomiast kolejność jest odwrotna. Ja mam najpierw otworzyć się na przyjęcie daru Jezusa, na smakowanie bliskości Boga, doświadczanie tego, że jestem przez Boga ukochana, ukochany, wyjątkowy. Jestem dla Niego kimś ważnym, kimś bliskim. I dopiero to doświadczenie, ono stanie się dla mnie zaproszeniem do wierności przykazania. To jest taka kolejność. W przeciwnym razie zawsze czeka nas zmęczenie, rozczarowanie własną słabością, nieustanne upadki i klęska. Najpierw miłość, najpierw przyjęcie miłości, a potem prawo. Taka jest kolejność w chrześcijaństwie. Najpierw przyjęcie ducha, a potem uczynki tego ducha. Oczywiście, aby przyjąć dar Jezusa, też jest potrzebna pewna dyspozycja wewnętrzna. To jest też konieczne. Akt wiary, czy otwarcie się na Bożą łaskę, na Boże przebaczenie, na miłosierdzie, na tę miłość też sakramentalną, na przebaczenie grzechów. Się na to otwieramy, to przyjmujemy też, wchodzimy w pewne warunki, do których Kościół nas zaprasza. ale zawsze tą rzeczą najważniejszą jest nie tyle prawo, co otwarcie się na miłość. Na miłość, która jest ponad wszelkim prawem, która zbawia, która uzdrawia, która czyni nas rodziną Jezusa. I to jest, możemy powiedzieć, przepis na szczęśliwe chrześcijaństwo. Nie jest to też łatwa droga, ponieważ uwierzyć tak dogłębnie i do końca w miłość bezwarunkową nie jest rzeczą prostą. Ponieważ może nasza historia życia też może być bardzo różna, nasze doświadczenia, może w naszym życiu musieliśmy zawsze sobie na coś zasłużyć, zasługiwać, tak to jest w świecie ludzkich relacji, że dostaniesz coś, jak zrobisz coś itp. itd. Ale w relacji z Bogiem jest inaczej. My jesteśmy zawsze obdarowani. Ta łaska, ten dar, to zaproszenie do relacji z Bogiem zawsze nieustannie na nas czeka. Także zobaczmy, ci, którzy odkrywają te dary, oni zabierają głos. Oni objawiają właśnie, my wszyscy otrzymaliśmy te łaski. Objawiają innym, objawiają niejako światu, do którego skierowane jest przesłanie Ewangelii, objawiają nam to, czego doświadczyli. I to jest, moi drodzy, też tajemnica Kościoła, który godzi się ze świadectwa, którego to świadectwo świętych, męczenników też bardzo często, nieustannie umacnia. I w takim Kościele również my żyjemy. Nas również umacnia to świadectwo naszych braci i sióstr, którzy również dzisiaj w różnych miejscach na świecie oddają swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest właśnie taki łańcuch świadectw. Od samego początku, od Jezusa Chrystusa, aż po dzień dzisiejszy. I właśnie tam, gdzie Słowo się pojawia, tam, gdzie Słowo wcielone przechodzi, tam się od razu chodzą świadkowie. Jako wyrastają, jak grzyby podeszły, które są mniejszością, w tym całym środowisku, w wspólnocie żydowskiej, do której Słowo wcielone przyszło, byli mniejszością, ale się pojawili, ale powstali. I oczywiście to świadectwo, które my przyjmujemy, nie opiera się tylko na ich świadectwie, bo opiera się na tym świadectwie, które sam Syn Boży dał Ojcu. Dopiero z tego świadectwa wyrasta siła do przyjęcia wszystkich innych świadectw. Jeszcze przed nami druga część, ale chyba się tutaj zatrzymamy w tym momencie. Takie podsumowanie prologu. Wrócimy sobie do tego, żeby też nawiązać jakąś łączność z tymi fragmentami już odczytanymi za 2 tygodnie. Może przypominam, że za tydzień nie ma naszego spotkania. Spotykamy się za 2 tygodnie. Wtedy sobie podsumujemy właśnie prolog. Zobaczymy, czym zamyśle ewangelisty było to dzieło na tle ówczesnego świata, możemy powiedzieć świata żydowskiego i świata pogańskiego pod koniec I wieku. Jaką wymowę miał prolog? Co on chciał temu światu powiedzieć? Co on chciał przekazać? I następnie przejdziemy sobie do narracji o Janie Chrzcicielu.